Jestem podrażeniem tej prezentacji. My takich rzeczy nie mamy u nas w kościele, także mamy coś do nadrobienia. Bardzo mi miło, cieszę się, że jestem tutaj dzisiaj z wami. Mi również kościół w Kuźni Raciborskiej bardzo dobrze się kojarzy właśnie ze względu na Marzenę i Tomka, którzy są wspaniałymi ludźmi, służą bardzo wiernie i aktywnie w naszym kościele. Więc ja mam tylko bardzo dobre wyobrażenia o Kuźni i o kościele, którym tutaj jestem. Cieszę się, że w końcu tutaj zawitałem. Muszę przyznać, że wasz pastor ma po prostu bardzo, bardzo wytrwały jest, bo pół roku czekał. Tak akurat się złożyło, że nie mogłem wcześniej. Kochani, może zanim przejdziemy do tego fragmentu, ja mam nadzieję, że się uda przejść od Adama do Chrystusa. Wiecie, chciałem powiedzieć kilka słów o sobie, bo myślę, że może troszeczkę to pokażę, jakby też uzasadnić troszeczkę, dlaczego ja o tym mówię i też pokażę wam troszeczkę, kim jestem i skąd się gdzieś tam biorę. Jestem pastorem 17 lat, narodziłem się na nowo o wiele, wiele wcześniej. Narodziłem się na nowo z powodu mojej żony, która się nawróciła w taki sposób, jaki życzyłbym sobie, żeby się wszyscy nawracali. Po prostu jej dwie koleżanki nawróciły się kilka dni wcześniej i rozmawiały sobie na przerwie między zajęciami na studiach o tym, co przeżyły właśnie. I były tak tym podekscytowane, że ona była po prostu tak tak zaintrygowana, o co chodzi, czy o czym one rozmawiają, że się po prostu przyłączyła do tej rozmowy i one po prostu mówią, chcesz wiedzieć? Ona mówi, tak, chcę. No więc one jej opowiedziały i ona się nawróciła. Wiecie, tak bardzo po prostu. Ja oczywiście, ja w tym czasie byłem w wojsku. Stwierdziłem, że po prostu poznałem wcześniej, właśnie jeszcze wtedy nie żonę moją, ale poznałem ją i postanowiliśmy, że się pobierzemy. W związku z tym postanowiłem, że pójdę do wojska, bo się przeprowadzałem. Wiecie, ja mieszkałem 10 lat w Rydutowach. To nie jest może aż tak strasznie daleko stąd, ale to jest też taka śląska miejscowość, więc ja trochę gdzieś tam kojarzę, o co chodzi. Pracowałem 7 miesięcy na kopalni Rydutowy na dole, na 800 jako ślusarz, także też troszeczkę gdzieś tam próbuję zbudować jakiś most między wami i mną. Już trochę za długo, żeby gadać po śląsku. Więc moja żona myślała, że ja się nawrócę tak samo jak ona, więc po prostu spotkaliśmy się, przyjechałem na przepustkę. Wiecie, stęskniony, spotkania z dziewczyną, przyjeżdżam na przepustkę, moja żona zamiast ze mną rozmawiać o miłości, o przyszłości i tak dalej, trzymać się za ręce, to ona mi o jakimś Jezusie zaczęła opowiadać. Ja po prostu na początku wziąłem sobie na przetrzymanie, myślę, przejdzie jej to jakiś, nie wiem, ma jakieś tam inne dni, coś się dzieje. Ale jej nie przeszło i za każdym razem, wiecie, rozmawiała ze mną o Jezusie, pisała do mnie listy na ten temat. I ja zacząłem po prostu się martwić, że ona wpadła gdzieś w jakąś sektę, coś się stało. I wiecie, wygrałem wszystkie dyskusje z nią. Wszystkie. Ale przegrałem najważniejszą dyskusję. Przegrałem dyskusję na poziomie serca. Wygrałem wszystkie intelektualne dyskusje, ja w dyskusjach zawsze byłem dobry. Ale nie mogłem jej pokonać. Dlatego, że kiedy pokonywałem jej intelektualną dyskusję, ona zawsze wygrywała, bo mówiła, ale ja i tak wierzę. I wiecie, któregoś dnia przyjechałem z powrotem i coś się gdzieś, kolejny raz, coś się stało i w jakiś sposób coś się we mnie przełamało, zacząłem słuchać. Ale byłem też jeszcze dalej pełen wątpliwości, w związku z tym postanowiłem, że ja pójdę do tego kościoła, do którego ona chodzi. Ja sprawdzę to, co oni tam robią. Mój kolega, były punk z wojska, powiedział mi, chłopie, idź tam, mówi, zobaczysz, czy rozpyla jakieś narkotyki, czy co, czemu ona taka dziwna jest. Więc tam poszedłem. Ówczesny pastor Frank Olszewski prowadził wtedy nałożeństwo. To jest jedna z takich rzeczy, których się nie zapomina, ja nigdy tego nie zapomnę. Dlatego, że wszedłem tam do kościoła i idąc, myślałem sobie, nie dam się w nic wciągnąć, w żadne tam manipulacje i tak dalej, więc uwielbienie spędziłem tak. I tak moja żona się wstydziła, po prostu mówi, Boże, przyszedł i tak stoi w kościele. Ja tak stałem, patrzyłem, nie dam się nabrać na nic tu. I później wyszedł pastor. Pastor wyszedł I nigdy tego nie zapomnę. Stanął za kazalnicą, wziął mikrofon do ręki i mówi: halleluja, halleluja. I jak on tak halleluja mówi, to ja myślę, teraz to będzie namawiał wszystkich, jak ta ich wiara jest dobra. A on mówi tak: jeśli myślisz, że my tu jesteśmy, żeby kogokolwiek przekonywać, to się mylisz. My tu po prostu głosimy Chrystusa. I wiecie, to jest wszystko, co ja z tego nabożeństwa pamiętam. Pamiętam, że stałem, siedziałem tam i się zastanawiałem, skąd on to wie? Myślałem, najpierw pomyślałem sobie, Agnieszka mu powiedziała, ale myślę, weszła ze mną. Rozumiecie, to był dla mnie szok. W jakiś sposób, nie wiem, to w jakiś sposób naznaczyło gdzieś moje chrześcijaństwo, bo to gdzieś było latem, ja się nawróciłem, zdecydowałem się powierzyć moje życie Jezusowi jesienią i od tej pory postanowiłem, że moje życie będzie życiem poświęconym Jezusowi Chrystusowi i tak jest gdzieś do dnia dzisiejszego. Więc wiecie, kiedy się pobraliśmy, ślub wzięliśmy w lipcu i od razu pojechaliśmy, nasz miesiąc miodowy spędziliśmy na wyjeździe ewangelizacyjnym w pewnej podkarpackiej wsi. I się dziwiłem, że wszyscy się dziwią i są zaskoczeni, że my tak w ogóle wyjechaliśmy, bo myślałem, że tak wszyscy mają. I zacząłem służyć też w kościele. Od razu, najpierw w uwielbieniu, potem sprzątałem, robiłem praktycznie rzecz biorąc wszystko. Więc uważam, że jak ktoś chce zacząć służbę, to powinien od tego miejsca właśnie, gdzie nigdzie nie widać cię, a masz obowiązki. Czyli nie wiem, służba dla dzieci, sprzątanie, takie o właśnie rzeczy. W międzyczasie, wiecie, zacząłem odkrywać Słowo Boże i zacząłem odkrywać też, co Bóg mówi, więc moja żona została uzdrowiona, miała takie plamy na skórze, miała iść do szpitala, już miała skierowanie, ale się modliła. I moja żona czasami otrzymuje dar wiary, więc otrzymała dar wiary, że została uzdrowiona i się śmiała z tego, myjąc się codziennie wieczorem, śmiała się z szatana, że on ją po prostu oszukuje, bo ona jest przecież uzdrowiona, skąd te plamy? I wiecie, po tygodniu plamy zniknęły i do szpitala nie poszła. Ja zostałem uzdrowiony z alergii. Dzisiaj jako szczepionkę mam kontakt z tym, na co byłem uczulony. I wiecie, też doświadczałem też w mojej służbie bardzo praktycznie całej palety rzeczy, które można doświadczyć w służbie. Z jednej strony ludzie mówili, było takie małżeństwo, które odeszło od nas z kościoła, bo mówili, że ja jestem prowadzony przez demony, a z drugiej strony też Bóg był łaskawy i wielokrotnie zdarzało mi się prorokować do ludzi na temat ich życia. Ostatnio, 2 lata temu, modliłem się o moją córkę i miałem takie przekonanie, więc mówię: słuchaj, Bóg do ciebie mówi, że w tym roku Bóg będzie rozmawiał z tobą o tym, o czym ty chcesz rozmawiać. I wiecie, jakieś 3 miesiące później ona po prostu przychodzi do domu z chłopakiem. Ja mówię: a co ty tak szybko jakoś? Ona mówi: jak to, nie pamiętasz, co do mnie powiedziałeś? A ja mówię: no. Ona mówi: wiesz, tato, ja się modlę o chłopaka 2 lata. Ale przez całe 2 lata Bóg do mnie mówił: nie teraz. Teraz zajmiesz się czym innym. Nie teraz. Ja teraz będę rozmawiał z tobą o czym innym. Nie, teraz nie będziemy o tym rozmawiać, tylko o czym innym będziemy rozmawiać. I 2 lata Bóg przekierowywał ją w co innego. Więc kiedy ja powiedziałem do niej, że w tym roku Bóg będzie rozmawiał z tobą o tym, o czym ona chce rozmawiać, to ona już wiedziała, o czym Bóg z nią będzie gadał. I wiecie, i Bóg jakoś też o nas dba. Samochód, którym przyjechałem, to jest 3. samochód, który kupiłem przez wiarę. I jeździ, dobry jest, źle nie wygląda. Wiecie, kupiliśmy przez wiarę budynek. Był wart, kiedy go kupowaliśmy, 230 tysięcy. Myślę, że w tej chwili jest wart jakieś 1,5 miliona. I jesteśmy w nim, spłacamy ratę na remont, remontujemy. Kupiliśmy ostatnio 300 krzeseł za 18 tysięcy. Więc w jakiś sposób, wiecie, gdzieś ten kościół się rozwija i ogólnie jest dobrze. Niedawno się nawróciło takie małżeństwo. Właśnie prowadzę kurs biblijny, więc odwozili mnie do domu. Moja żona zabrała mi auto. Wiecie, musicie wiedzieć, jak to jest w małżeństwie. W małżeństwie jest tak, że są rzeczy wspólne, znaczy są rzeczy mojej żony i nasze. Nie? Wiecie, jak to jest. I tak mnie odwozili, ja pytam się, co słychać i oni zaczęli opowiadać i powiadali świadectwo za świadectwem, świadectwo za świadectwem. Między innymi ten człowiek go pytał, że coś mu się zrobiło i zaczęło mu takie zaognione rosnąć, bolało go, mówi, nawet nie umiał mówić, już było tak mocno. I mówi, leżał w łóżku i mówi, Boże, proszę Cię, zabierz to, bo ja ani mówić nie mogę, ani do pracy za bardzo nie da rady iść. A żona tylko tak siedzi i kiwa głową. I mówi, rano wstał, zniknęło, nic nie ma. Tak wiecie, w samochodzie. Ja cieszyłem się z tego, bo myślę, że ja całe życie dążyłem do tego, żeby przenieść cuda i znaki i działanie Boże z zakazalnicy tu. Bo wiecie, uważam, że coś nie tak, jeśli jedyne działanie Boże, które ma miejsce, dzieje się tu. Bo Kościół to nie teatr, żeby się po prostu tutaj wszystko odbywało, wiecie, na scenie. Zresztą kiedyś miałem taką wizję, od tego czasu drastycznie zacząłem zmieniać funkcjonowanie naszego Kościoła, bo miałem taką wizję, że jestem w Kościele i Kościół to jest teatr, ludzie są widzami, a jestem aktorem. Będziemy sobie nigdy więcej. I wiecie, cały ten czas doświadczałem różnych rzeczy. Bóg działał naprawdę przez moje życie. Kiedyś jedno małżeństwo wyprorokowałem, że spłacą długi w ciągu jednego roku. Oni za rok przyszli do mnie i mówią, wiesz co, to jest ciekawe, bo spłaciliśmy wszystkie długi, ale po prostu nawet nie zaczęliśmy więcej zarabiać. Zarabialiśmy tylko tyle samo, więc nawet nie wiemy, jak to się stało. Więc gdzieś doświadczałem Boga i działania Ducha Świętego, ale jest jedna rzecz, którą Bóg mówił do mnie już całe moje chrześcijańskie życie. Właśnie kończę pisać książkę na ten temat i wydaje mi się, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które chrześcijanin powinien zrozumieć. I dzisiaj troszeczkę chciałem gdzieś złapać to. Dlatego, że jeśli, wiecie, w tym wszystkim, nie wiem, czy wy to znacie, że można być w tłumie i można być samemu. Można oglądać, jak inni przeżywają coś wielkiego i samemu po prostu cierpieć. I można cieszyć się całe życie cudzym szczęściem. Wiecie, ja może dlatego, że straciłem szybko rodziców, moi rodzice zmarli, jak byłem małym dzieckiem. W jakiś sposób Bóg do mnie mówił cały czas na ten najważniejszy temat, na temat mnie samego. Nie wiem, czy ja chodzę nie za bardzo. Dobra. I wiecie, najważniejszy temat to jest Bóg i ja. To jest najważniejszy temat. Najważniejszy temat to nie jest to, co możemy zrobić, osiągnąć. Najważniejszy temat to jesteś ty i ja i on. Jeśli tutaj nie ma właściwej relacji, wszystko inne będzie bałaganie. I myślę sobie, że jeśli my wiemy, kim my jesteśmy, jeśli my wiemy, z kim my mamy relacje, to tak naprawdę nie jest takie istotne, co jaki zasób wiedzy mamy. Ponieważ jeśli jesteś we właściwym miejscu i jesteś w sobie we właściwym miejscu, to jesteś, to tak naprawdę jesteś gotowy i otwarty i wystarczy ci relacja z Bogiem. Bóg powie ci wszystko, czego będziesz potrzebował. Wiecie, ostatnio zacząłem mówić do mojego kościoła, że my powinniśmy przestać trochę, znaczy nie jestem przeciwnikiem, a broń Boże, ale myślę, że powinniśmy trochę przystopować, jeśli chodzi o konferencje. Bo są, już zauważyłem, są chrześcijanie, których treścią ich chrześcijańskiego życia jest jeżdżenie na konferencje. Ale widzisz, jeśli ty pojedziesz na konferencję i z konferencji nie zabierzesz chociaż jednej rzeczy, którą możesz następnego dnia zastosować w życiu, to powiem ci, że zmarnowałeś swój czas. I wiecie, chcę zacząć od tego, jeszcze nie będziemy tego fragmentu otwierać, ale jest taki fragment Księdze Kaznodziei Salomona, który mi gdzieś przyświeca, kiedy się spotykamy. Księdze Kaznodziei Salomon napisał, kiedy przychodzisz do domu Bożego, nastaw się na słuchanie, bo to jest lepsze niż ofiary składane przez ludzi głupich. I wiecie, Biblia mówi, że jeśli nie ma słuchania, to ofiara jest głupotą. Tak? Jezus mówił o tej Marcie i Marii, która lepszą cząstkę wybrała. Ta, która biegała i robiła, czy ta, która słuchała? Ta, która słuchała. Oczywiście musimy pamiętać o tym, że później się role odmieniły, tak naprawdę. I potem ta, która biegała, grała, wiecie, główną rolę w kwestii wskrzeszenia Łazarza, ale to gdzieś tam powiem, my sobie pominmy. Zostawmy to na bok, bo to jest dygresja, w którą nie będziemy dzisiaj wchodzić. Ale Biblia mówi, nastaw się na słuchanie. Dlatego, że widzisz, kiedy przychodzisz do kościoła, przychodzisz po co? Przychodzisz chyba po to, żeby się spotkać z Bogiem, prawda? Pamiętam, pewien bezdomny się kiedyś nawrócił u nas w kościele, przychodził tak o kuli co tydzień. Mieszkał w schronisku brata Alberta, kiedy się nawracał. I po kilku miesiącach przyszedł do mnie i powiedział: pastorze, on przyszedł i mówi: pastorze, ja mam problem. I mówi: wiesz, nikt się nie chce tutaj ze mną zaprzyjaźnić w tym kościele. Przychodzę sam, wychodzę sam. I wiecie, myślę, kurczę, co ja mam powiedzieć? Co ja mam powiedzieć? No. I mówię, no nie wiem, co ci mam powiedzieć. Tak próbowałem z nim rozmawiać. Nie dałem mu żadnej odpowiedzi. I wiecie co? On przyszedł do mnie po 3 tygodniach i mówi: chcę złożyć świadectwo. Ja mówię: dobra, mów. I on mówi tak: chcę złożyć świadectwo. Od początku, kiedy przychodziłem do tego kościoła, byłem samotny. I nikt nie chciał się ze mną przyjaźnić. Wchodziłem sam, wychodziłem sam. I on mówi: kiedy zacząłem przed Bogiem narzekać na to, Bóg powiedział do mnie tak: a dla kogo ty przychodzisz do tego kościoła? Dla ludzi czy dla mnie? I on powiedział: Boże, przepraszam. Od dzisiaj będę przychodził dla ciebie do tego kościoła. I on mówi tak: kiedy to postanowiłem, ludzie zaczęli się ze mną zaprzyjaźniać. Jest prawda. I wiecie, więc kiedy przychodzisz do kościoła, nastaw się na słuchanie. Nastaw się na to, że przychodzisz do kościoła, w którym się wielbi Boga żywego, Jezusa Chrystusa, który nie tylko umarł na krzyżu, ale i zmartwychwstał. Wiecie, list do Koryntian mówi, że jeśli my wierzymy w Jezusa, który umarł na krzyżu, ale nie tego, który zmartwychwstał, to dalej jesteśmy w swoich grzechach. Tak? Jeśli nie ma zmartwychwstania, to wiecie, ofiara na krzyżu nic nie znaczy. I to jest istotne, szczególnie dla nas Polaków, którzy jesteśmy narodem, który gloryfikuje cierpienie zamiast zwycięstwa. I musimy pamiętać o tym. Wiecie, zmartwychwstanie, od zmartwychwstania zaczyna się prawdziwe życie i prawdziwa zmiana. Tak długo, jak długo jesteś po tej stronie krzyża, po której jest cierpienie, jesteś dalej w swoich grzechach, jesteś dalej w swoich problemach i tylko widzisz kogoś, kto o ciebie się zatroszczył. Ale jeśli przejdziesz na drugą stronę krzyża, gdzie jest zmartwychwstanie, nowe życie się zaczyna. Amen? I wiecie, dzisiaj troszeczkę o tym. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 45-50. Jeśli macie Biblię, otwórzcie. Jak nie macie Biblii, to pokutujcie i przynieście następnym razem. To się nie liczy. To jest tylko, wiecie, podpowiedź dla tych, co zapomnieli okularów. Pierwszy list do Koryntian 15:45. Tak też napisano: pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe jest pierwsze, lecz to, co cielesne. Potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi, ziemski, drugi człowiek jest z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Przeto jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak też będziemy nosili obraz niebieskiego człowieka. A powiadam wam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć królestwa, ani to, co skażone, nie odziedziczy tego, co nieskażone. Co mamy? Pierwszy Adam, ostatni Adam. Pierwszy Adam to jest ten Adam, tak? Adam to znaczy po hebrajsku człowiek. To jest ten, który został ukształtowany z prochu ziemi i Bóg tchnął w niego życie i on się stał żyjącą istotą. To jest Adam. Nie mówimy o tym, kto ma na imię Adam. I ostatni Adam to Chrystus, tak? Więc kiedy mowa jest pierwszy Adam, ostatni Adam, nie jest mowa o jednostkach, mowa jest o typologii, mowa jest o pewnego rodzaju człowieka. Więc kiedy mówimy pierwszy Adam, ostatni Adam, to mówimy o rodzaju ludzi. O tym, który z prochu i o tym, który z nieba. I wiecie, my... jaki był pierwszy Adam? Pierwszy Adam został stworzony przez Boga, umieszczony w ogrodzie Eden. Bóg posłał do niego kobietę. Wiecie, mieli pilnować tego ogrodu. Ogrodu nie upilnowali i zostali wygnani z tego ogrodu. I potem dalej sobie żyli i wiecie, rodziły się dzieci i w ten sposób rodzaj ludzki się zaczął rozprzestrzeniać. Ale jest jedna taka ciekawa rzecz, nie będziemy tego otwierać, bo naprawdę ja dzisiaj wygłoszę kilkanaście kazań, musicie mi wybaczyć. I jeśli robicie sobie notatki, to mam taką uwagę, żebyście nie notowali tego, co ja mówię, tylko sobie notujcie to, co Bóg do was mówi. Bo to, co ja mówię, to można odsłuchać, nie? Wiecie, napisane jest chyba w 5 czy 6 rozdziale pierwszej Mojżeszowej, że urodził się Adamowi syn na jego obraz. Adam został stworzony na obraz i podobieństwo Boże, ale urodził syna na obraz i podobieństwo swoje. I to było już wtedy, kiedy Adam zgrzeszył, nie wcześniej. I to mówi do nas jedną rzecz, że każde następne pokolenie urodziło się według tego, jaki był Adam po grzechu. Każde następne pokolenie kopiuje pewne rzeczy i błędy, których popełnił Adam, dlatego że rodzimy się na jego obraz i na jego podobieństwo. Rodzimy się ze skłonnością do grzechu, rodzimy się po prostu z wadami różnego rodzaju, defektami, z tym wszystkim, co jest konsekwencją tego, że grzech wszedł na ziemię z powodu nieposłuszeństwa Adama. Ale wiecie, przyszedł kiedyś taki dzień, kiedy w Betlejem urodził się ktoś inny. Urodził się Jezus Chrystus i Jezus urodził się z Marii i z Ducha Świętego. I wiecie, Jezus był pozbawiony tego defektu, który przekazywał Adam. Dlatego, że Jezus był zrodzony z Ojca. Ale Jezus stał się człowiekiem i kiedy umierał na krzyżu, my wszyscy to wiemy, że On umarł za nasze wszystkie grzechy. Tak? On umarł tam na krzyżu, wziął na siebie wszystkie nasze grzechy i niestety jest tak, że bardzo wielu chrześcijan w tym miejscu się zatrzymuje. Dziękuję Ci, Panie, że umarłeś za wszystkie moje grzechy. Ale Jezus nie został ani na krzyżu, ani nie został w grobie, tylko trzeciego dnia z tego grobu powstał. Jest jedna ciekawa rzecz. Może mi się uda potem do niej nawiązać. Wiecie, kiedy sobie czytamy Biblię, nie tak o jak gazetę, tylko nie tak wiecie, że a już wiem, bo 15 razy czytałem, więc już wiem, co będzie następny werset. Nie wiem, czy tak macie, ja już czasami czytam. Mówię, nie będę czytał tak, jak leci. Napisane jest, że kiedy Jezus, kiedy Piotr wbiegł i Jan później, zobaczyli, że szaty Jezusa są poukładane i że ten zwój leży osobno. Wiecie, to mówi coś takiego, że Jezus się z tych szat wydobył i to mówi jeszcze jedną rzecz, że po zmartwychwstaniu Jezus nie wyskoczył, nie powiedział, no halleluja, jestem wskrzeszony, to teraz do dzieła. Tylko usiadł i sobie poskładał ubrania. Wiecie, trzeba być kimś, żeby wstać z martwych i zajmować się układaniem rzeczy. Jest pierwszy Adam, jest ostatni Adam. I Biblia mówi, że najpierw jest ten pierwszy, więc pierwsze, co się dzieje, rodzimy się jako ludzie, tak? I idziemy tą drogą Adama. Drugi człowiek jest z nieba. I on mówi, i potem Paweł mówi tak, jaki jest ziemski człowiek, tacy będą i ziemscy ludzie, tacy są i ziemscy ludzie, jaki jest niebieski człowiek. I powiem tak, wiecie, każdy kopiuje swojego, swoją rodzinę, swoich poprzedników. To się nazywa dziedzictwo, tak? Macie cechy odziedziczone przez poprzodkach. Macie cechy fizyczne, a macie też cechy jakieś emocjonalne, tak? Jakieś cechy charakteru. I niestety oprócz tego kopiujemy też pewne rzeczy duchowe. Dlatego w rodzinach ciągnie się alkoholizm, dlatego w rodzinach ciągną się rozwody, dlatego w rodzinach ciągną się choroby serca, dlatego w rodzinach ciągną się depresje, ciągną się samobójstwa, ciągną się różne inne rzeczy, bo to wszystko idzie tędy. I to jest to, co powiedział Paweł. Jaki jest ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski, tacy są niebiescy. Każdy kopiuje swoich przodków. I potem mówi tak, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy nosili obraz niebieskiego. No i wreszcie doszliśmy do tego, co trzeba. Każdy nosi jakiś obraz siebie samego w środku. Ja wiem, że ja nie rozmawiam teraz o takich prostych rzeczach, wiecie, jak zarobić trochę więcej pieniędzy, nie kłócić się w domu i wiecie, nie wiem, wyjechać na wakacje gdzieś i zrobić porządek z dziećmi. Ale ja chcę trochę dzisiaj was wciągnąć, żebyśmy posłuchali o czymś, co powoduje, że ty potrafisz poradzić sobie w życiu, że ty potrafisz wybrać sobie dobrego męża, że ty potrafisz poradzić sobie z dziećmi, że ty potrafisz ustawić się w życiu. Ja chcę o tym rozmawiać. I przyczyną i podstawą tego jest to, kim ja i ty myślimy, że jesteśmy tak naprawdę. I wiecie, każdy coś o sobie myśli. Jak tu siedzimy, to nie jest prawda, że a ja tam nic nie myślę, bo nie mam czasu. Nie, myślisz. Tak? Są dziewczyny, które myślą, że wszystkie chłopaki są moje i są takie, które myślą, Boże, żadne się na mnie nie ogląda. Nie. To jest coś, co dziewczyny myślą o sobie. Podobnie też młodzi chłopcy myślą podobnie, nie? O, ta się na mnie ogląda, no to na mnie się obejrzała, na ciebie nie. Tak? I są inni. I wiecie, kiedy zaczynamy dorastać, kiedy wchodzimy w grupę rówieśniczą, kiedy zaczynamy mierzyć się z tymi interakcjami, z innymi grupami, z innymi ludźmi na zewnątrz, wtedy zaczyna się okazywać, co tak naprawdę w środku w nas jest. Większość ludzi, którzy wpadają w nałogi, to są ludzie, którzy po prostu mają deficyty. Taka jest prawda. I wiecie, deficytu nie da się zagłuszyć, nie da się z nim tam, o, wiecie, tam zabajtlujemy, jak to się mówi, nie, na Śląsku. I będzie dobrze. Nie, nie będzie dobrze. Nie będzie dobrze. Odsuniesz w czasie tylko coś. Więc ja mam pytanie, jaki jest ziemski człowiek, taki będzie ziemscy ludzie będą, a jaki jest niebieski, tacy będą niebiescy. Jaki jest niebieski człowiek? Jaki jest niebieski człowiek? Ten ziemski, to jesteśmy w stanie sobie powiedzieć. Rozejrzymy się wokoło, damy radę. A niebieski? Otwórzmy sobie. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział. Wiecie, kiedy Jezus usłyszał świętego Piotra, Piotr mówi do niego, ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Powiedział do niego tak, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, dlatego, że nie ciało i krew objawiły ci to, ale mój Ojciec, który jest w niebie, tak? A ja ci powiadam, tak? Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję mój kościół i bramy piekielne nie przemogą go, bądź, jak to może bardziej precyzyjnie należałoby przetłumaczyć, i bramy piekielne nie oprą mu się i dam ci klucze. Pamiętacie to? I to jest jeden z kluczy. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział, od 16 wersetu. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli Chrystusa znaliśmy według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Więc dlatego, jeśli już kogoś nie znaliśmy kiedyś według ciała, to teraz już nie znamy. I teraz mamy Adam, Chrystus, tak? I dochodzimy do tego, od czego Paweł zaczyna i mówi tak, jeśli znałeś kogoś według Adama, to już teraz go nie znasz. Jeśli znałeś kogoś według ciała, to już teraz go nie znasz. Jeśli znałeś go kiedyś, to nie znasz go już teraz. Dlatego, że jeśli kogoś znaliśmy, dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Ja mam pytanie, jak to jest w tym kościele? Nie wiem, jak to jest, wiem, jak jest w moim, nie wiem, jak jest w tym. W jaki sposób wy patrzycie się na siebie? Jakie macie kryteria, za pomocą których postrzegacie wszystkich, którzy tutaj przychodzą? Bo jeśli patrzymy się według ciała, to my nic nie widzimy jeszcze. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. Dlaczego? Dlatego, że jeśli będziemy się patrzeć według ciała, to będziemy po prostu, wiecie, mieli właśnie to. A, to jest ten, no, da, mój sąsiad, halleluja, nawrócił się, ale mógłby mi oddać te 200. Tak? Stoi, podnosi ręce, a 200 mu z kieszeni wystają, zamiast mi oddać to co? I wiecie, tak samo para młoda się nawróciła u nas w kościele. I ktoś przyszedł do mnie zgorszony i mówi tak, pastorze, oni śpią ze sobą. A ja mówię, aha, a powiedz mi, rozmawiałeś z nimi o tym? Nie. Ja mówię, to może porozmawiaj i zapytaj się, czy wiedzą, że to jest nie w porządku. I oczywiście ten nie poszedł, bo się bał, ale poszedł ktoś inny. Porozmawiał z nimi, a oni po prostu nie wiedzieli, bo jeszcze nie dojechali w Biblii do tego miejsca. Ale jak się dowiedzieli, on się wyprowadził, mieszkał gdzie indziej, ona mieszkała gdzie indziej, uporządkowali swoje życie. O czym mówimy? O patrzeniu według ciała. O patrzeniu według ciała. Powiem wam tak, Jeśli będziemy się patrzeć na siebie nawzajem po ludzku, nigdy nie zobaczymy darów ducha, które są w nas złożone. Bo w Adamie tego nie widać. Nigdy nie zobaczymy tego, czym Bóg nas pobłogosławił, tą wartość, którą Bóg nas włożył, bo tego się nie da zobaczyć. Tego w Adamie nie ma. Bo Biblia mówi, że Adam jest z prochu ziemi, ziemski. Amen? Wiecie, nie wiem jak wy, ale ja osobiście nie utożsamiam się tylko z tym moim ciałem, bo ja wiem, że któregoś dnia to ciało umrze. Ale jestem czymś więcej niż to ciało. Dlatego już więc odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli Chrystusa znaliśmy według ciała, to teraz już nie znamy. Święty Paweł prawdopodobnie znał Chrystusa według ciała. Widział go, jak on chodził, rozmawiał, rozumiecie, i tak dalej. I mam wrażenie, że kiedy go spotkał w drodze do Damaszku i został oślepiony jego chwałą, wrócił, miał dużo do przemyślenia. Bo sobie po prostu zdał sprawę z tego, że po prostu on spotkał Jezusa, ale to nie był Jezus jakby. Był ktoś inny. Bo takiego Jezusa to on tam po tej Galilei, to on nie widział. I dalej. Tak więc jeśli jest ktoś w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Wydaje mi się, że my w kościołach trochę deprecjonujemy kwestię nowego narodzenia. Może nie umiemy jej zrozumieć, może nie przykładamy wagi do zrozumienia tego i z powodu braku zrozumienia nowego narodzenia nie rozumiemy, co się z nami dzieje, kiedy my się przychodzimy do Boga. Mówicie, kiedy my jesteśmy zbawiani przez Boga, to nie chodzi tylko o to, że Bóg po prostu uratował nas tylko i wyłącznie od wiecznego potępienia i od tego piekła zionącego ogniem i siarką, w które niektórzy nie wierzą, ale Bóg zrobił z nami dokładnie o wiele, wiele więcej. Bo Bóg, Biblia mówi o tym, że kiedy my przyszliśmy do Chrystusa, ja mówię ludziom tak, to ty oddałeś swoje życie i dostałeś Jego życie. Zamieniłeś się z Bogiem na życie. Amen? Biblia mówi, musicie się na nowo narodzić, tak? Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może wejść do Królestwa Bożego. Więc co się stało? Ja po prostu oddałem moje życie, przyjąłem Jego życie. I teraz jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło. Wy nie jesteście tylko ludźmi, którzy byli grzesznikami. Na swojej drodze Bóg w swojej łasce postawił wam kogoś, kto wam zwiastował Ewangelię. I wyście się po prostu dali Bogu zbawić. To za mało. Jesteście nowym stworzeniem. Bóg przyprowadził was do siebie i dał wam zupełnie, totalnie nowe, inne życie z nieba. To jest fundament, na którym nasze chrześcijaństwo powinno w ogóle stać. Jezus to mówił już do Piotra. Powiedział, Szymonie, synu Jonasza, błogosławiony jesteś, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr. Innymi słowy, trzcino, mówię ci, jesteś teraz kamieniem. Bo Jezus, wiecie, Piotr nie jest tą skałą, na której Jezus zbudował swój kościół. Amen? Wiecie, gdyby Piotr był tą skałą, to marnie by było z tym kościołem. Bo wiecie, co to znaczy? Jeśli Bóg by zbudował kościół na człowieku, a ten człowiek umarł, to jakby zabrać fundament spod budynku. Nie? Tak więc jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Stare przeminęło, to wszystko stało się nowe. Jesteś nowym stworzeniem. I wiecie, to nie odbywa się w ten sposób. My przychodzimy do Chrystusa i Chrystus nas, tak jak mówię, obmywa nas wszelkich grzechów. Wiecie co, to jest o wiele, wiele więcej. Luther mówił i od tego się zaczęło przebudzenie, reformacja w XVI wieku, że nie da się rozdzielić grzesznika od jego grzechów, bo grzech jest tak bardzo, przenika ludzką naturę, że jest nią przesiąknięty, jest jak trucizna w jabłku. Nie da się. Więc my jesteśmy grzesznikami przeżartymi grzechem do szpiku kości i nie da się tego wydubać, wiecie, wyskrobać i oddzielić. To jest częścią nas. Dlatego kiedy my przychodzimy do Boga, to Bóg nas zbawia przez to, że odmienia nam naturę. I jesteśmy innymi ludźmi. Tak długo, jak długo będziemy wierzyć, że jesteśmy grzesznikami zbawionymi z łaski. Bo ja byłem grzesznikiem, biedny byłem, ale Bóg mnie zbawił. Teraz jestem po prostu... To my mówimy tak, że no to tak... Pan Bóg mnie trochę poprawił i teraz jest lepiej. Ale Bóg cię nie poprawił, Bóg cię totalnie zmienił. Jesteś innym człowiekiem. Wiecie, do nieba nie przyjdzie nic, co jest z ziemi. Bo to, co jest z ziemi, na ziemi zostanie. Amen? Z prochu powstałeś i... Dlaczego? Bo proch wciągnie do prochu, a niebo ciągnie do nieba. I zbawienie nie polega tylko na tym, że Bóg nam przebaczy grzechy. Zbawienie polega na tym, że ja dostanę od Niego nowe życie. Coś się we mnie musi urodzić. I wiecie, myślę sobie, że część znoju chrześcijańskiego, część tego, tej takiej czasami rozczarowania, część takiej, nie wiem, zniechęcenia wynika z tego, że my po prostu nie rozumiemy tego, że my mamy żyć według tego nowego życia, które Bóg nam dał. I powiem wam tak, z zakonu nie da się wygenerować radości, która jest częścią tego Królestwa Bożego. Tak? Bo Królestwo Boże to sprawiedliwość, pokój i radość. I powiem wam, gdzie jest ta radość? Czasem mówią, gdzie jest ta radość? Jestem w Panu 10 lat i halleluja, kiedyś była. Powiem ci, gdzie jest twoja radość. Radość jest w nowym stworzeniu. Radość jest w duchu. Radość jest w tym nowym życiu, które Bóg ci dał. Ale jeśli my przyjęliśmy nowe życie i żyjemy cały czas starym życiem, to po prostu ta radość bardzo szybko odejdzie. Ale odwróćmy sytuację. Jeśli któregoś dnia w końcu stwierdzisz, nie, ja jednak jestem zbawiony, jestem nowonarodzonym, innym, nowym człowiekiem i we mnie mieszka Duch Boży i nowe życie jest we mnie, to zaczniesz się do Niego odwoływać, zaczniesz z Nim korespondować, zaczniesz pozwalać na to, żeby to życie zaczęło w tobie tętnić i zobaczysz, co się stanie. Odezwie się w tobie zupełnie inny model i sposób na życie. Nagle zobaczysz, że walka z grzechem to nie jest ten znój, tylko że wiecie, gryziesz wargi do krwi, żeby nie będę grzeszył, nie. Przestaniesz mieć w ogóle ochotę na to. Dlatego, że nowy człowiek ma ochotę żyć według Bożych przykazań i w ogóle nie jest to dla niego uciążliwe. I wiecie, Izajasz mówi, ja już nie będę otwierał tego, bo to jest kolejne kazanie, już czwarte pewnie, że wiecie, że kiedy my się pogubimy, to Pan to nas powie, to jest droga, którą mamy iść. I wiecie, droga, którą Bóg nam wytycza, to nie jest droga przepisów i przykazań. Tu ci nie wolno, tam ci nie wolno. Tak jak mówili list do Galacjan, zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa. I niektórzy mówią, to zakon to był jak wąwóz. Nie wolno i musisz, tak? Dwie ściany i tam idziemy. I nagle my się rodzimy na nowo i Bóg mówi, wszystko mi wolno. I nagle, Boże, to co ja teraz będę robił? Potem my próbujemy po staremu żyć, więc przychodzimy do kościoła i mówimy, pastorze, ty musisz mi powiedzieć, jak mam wychowywać dzieci, jak mam pracować, jak mam tutaj z znajomymi, jak mam spędzić wolny, to musi być na ten temat jakieś kazanie. Bo jak nie, to nie dam rady. I my sobie z wolnością nie umiemy dać rady. Ale wiecie, dlaczego tak jest? Dlatego, że my nie rozumiemy nowego życia, bo nowe życie ma swój kierunek. I o tym za chwilę. Bo to jest tutaj. Nowe życie ma swój kierunek. I jeśli zobaczysz kierunek, który Bóg ci wytycza, to widzisz, jeśli wiesz, gdzie iść, to już wiesz wszystko. Tak? Bo nawet jeśli nie wiesz dzisiaj, jak iść tam, co robić, po kolejne kroki, nie szkodzi, Bóg ci powie. Ale wiesz, dokąd. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, tak? Który świat ze sobą pojednał, nie zaliczając mu ich upadków i poruczył nam służbę pojednania. I teraz kazanie numer 5, że Bóg w Chrystusie pojednał świat. I powiem tak, to pojednanie, dobra, my zacznijmy od tego, że jest, Bóg powierzył nam pewną służbę. Całemu Kościołowi. To nie jest służba, którą Bóg powierzył pastorowi i liderom. A my jesteśmy od tego, żeby siedzieć i sprawdzać, jak im idzie. To jest służba, którą Bóg powierzył każdemu, jak wy tutaj wszyscy jesteście i wszystkim wierzącym na całym świecie. I to jest służba pojednania. Bóg powołał nas do tego, żebyśmy doprowadzali do pojednania między ludźmi i Bogiem. To jest nasza służba. I to jest nasza służba, ale nie dzieło. Wiecie, czym się różni służba od dzieła? Dzieło się któregoś dnia skończy, służba się nigdy nie skończy. Macie służbę i to jest służba pojednania. Waszym zadaniem jest doprowadzić do tego, żeby wszyscy, których znacie naokoło w waszym życiu, doprowadzić ich do pojednania z Bogiem. Ale jest pewna kwestia. Najpierw wy się musicie pojednać z Bogiem. Ty musisz się pojednać z Bogiem, musisz przestać Bogu zarzucać. A dlaczego nie tamto? I przestać mieć pretensje, żale, jakieś roszczenia. Musisz się pojednać. I nie mówię o pogodzeniu się z losem, mówię o pojednaniu. Musisz dojść do takiego miejsca, w którym stoisz z Bogiem i nie masz już do Niego żadnych pretensji. Nie wiem, czy to niezależnie od tego, co to oznacza, czy to oznacza jakieś uzdrowienie, czy to oznacza pewne kwestie, które muszą być zaleczone, musisz się pojednać. Myślę, że Bóg robi to w ten sposób, tak jak mówili z Rzymian 5:1. Usprawiedliwieni tedy z wiary pokój mamy z Bogiem. Kiedy my się nawracamy do Boga, kładziemy nasze życie u Jego stóp, a On daje nam swoje życie i kawałkiem tego życia jest pokój Boży. I Boży pokój to nie jest, wiecie, taki, że się nagle stałeś z sangwinika flegmatykiem i po prostu lubiłeś zawsze skakać i krzyczeć i dużo gadać, a teraz halleluja. To nie jest pokój Boży. Pokój Boży wchodzi do twojego życia i powoduje, że ty przestajesz żyć swoją przeszłością. Przestajesz już myśleć o tym, co było kiedyś. I zaczynasz widzieć, że w to kiedyś wchodzi Chrystus i mówi, ja wszystko odkupiłem, łącznie z twoją przeszłością. Przestaje cię to boleć. Przestajesz mieć roszczenia jakieś. To wszystko po prostu ucichnie. I kiedy przychodzi pokój, przychodzi odpocznienie. A kiedy przychodzi odpocznienie, jesteśmy w stanie uwierzyć Bogu o jutro. Tak? I widzicie, i kiedy ty się pojednasz z Bogiem, to jesteś w stanie wtedy być totalnie innym świadkiem służby pojednania. Bo kiedy ja jestem pojednany z Bogiem, to moje poselstwo o pojednaniu z Bogiem brzmi totalnie inaczej. Bo ja mówię o tym, czego sam doświadczyłem, a nie o tym, co chciałbym doświadczyć, ale mam nadzieję, że ty doświadczysz szybciej niż ja. Bo mi jakoś tam kiepsko idzie. Tak? Widzicie? I teraz jedna taka rzecz. Jak wejść do służby pojednania? List do Filipian. 3:13. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jednocześnie, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany w Chrystusie Jezusie. Żeby wejść do służby pojednania, musisz coś zapomnieć i musisz zacząć do czegoś zdążać. I powiem tak, nie da się zdążać, jeśli się nie zapomni. To mówi ten werset. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Wiecie, niektórzy ludzie myślą, że można wszystko, co jest z przeszłości, pamiętać, żyć tym, a jednocześnie budować przyszłość. To jest nieprawda. To jest mniej więcej tak, jakby ktoś wierzył w to i niektórzy wierzą w to, że można jechać do przodu samochodem, mając lusterko wsteczne większe od przedniej szyby. A jeśli ktoś z was w ogóle kiedykolwiek siedział w samochodzie, to wiecie, że jeśli twoje lusterko wsteczne będzie większe od przedniej szyby, to będziesz jechać do przodu? No będziesz, do pierwszego zakrętu. Amen? Więc musisz coś zapomnieć, żeby do czegoś zdążać. Amen? I wiecie, wy macie w tym kościele coś do zapomnienia. Musicie zapomnieć o tym, co było kiedyś, bo to było kiedyś. I tego tutaj już nie ma. Było, ale nie ma. Ale Bóg chce, żebyście zaczęli do czegoś zdążać. I wiecie, Paweł miał dużo do zapomnienia. On miał cały zakon, naród żydowski, przepisy, świątynie, miał masę rzeczy do zapomnienia. Ale napisał to i powiedział, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Myślę, że jesteście jednym z całej masy kościołów w Polsce, którzy jesteście na pewnej wojnie. Ta wojna to jest 2 Samuela 3:1. Przerzucimy króciutko, żebyście wiedzieli, że to tam jest. 2 Samuela 3:1. Wojna między domem Saula i między domem Dawida przeciągała się. Lecz Dawid zastał siły, natomiast dom Saula słabnął. To jest kazanie numer 6. Jeśli dobrze liczę, jak nie, to mnie poprawcie. O co chodzi? O dom. Dom Dawida, dom Saula. Dom oznacza model służby, sposób sprawowania służby. Dom nie oznacza tylko rodziny, dlatego że i w domu Saula, i w domu Dawida byli ludzie, którzy do rodziny nie należeli. Oznacza pewien model i w Polsce odbywa się pewna wojna między starym i nowym modelem prowadzenia kościoła. I ta wojna będzie się toczyć. Wiecie, psalm mówi, że są ludzie, którzy kochają, wiecie, płaczą nad świątynią, bo jest w ruinie i słudzy twoi płaczą i żalą się nad jego ruiną, bo kochają jego kamienie. I są ludzie, którzy kochają kamienie rozwalone już w świątyni. Są ludzie, którzy kochają przeszłe przebudzenia. Są ludzie, którzy kochają to, co było kiedyś i chcieliby i są po prostu najgorętszymi rzecznikami tego, żeby to, co było kiedyś, wróciło z powrotem. Ale nigdy nic dwa razy nie wraca z powrotem. Wiecie, jak ja sobie policzyłem, to o czym my mówimy? Mówimy o modelu. Jeden model się skończył, drugi się zaczął. I wiecie, my zawsze patrzymy na Saula i myślimy sobie, Saul, a ten zły, ten, a nie, dobry. Tylko, że Saul nie był zły od samego początku. Sam był wybrany przez Boga, tak czy nie? Bóg zmienił mu serce, tak czy nie? Bóg posłał za nim cały lud, wszyscy, cały lud izraelski poszedł za Saulem, tak czy nie? Bóg powołał wojowników, wielkich wojowników, Bóg dał mu zwycięstwa, tak czy nie? Tak, do pewnego momentu. W pewnym momencie dom Saula przeżył się i przyszedł dom Dawida. I Izrael musiał zrozumieć, do którego? I wy gdzieś tu jesteście. I powiem tak, ci, którzy kochają kamienie starej świątyni, będą płakać nad tymi kamieniami do końca życia, dlatego że Jezus powiedział, że kamień na kamieniu nie zostanie. A teraz sobie policzmy. Bóg najpierw powołał Mojżesza, dał mu obraz, tak? Wizja z nieba. Pamiętacie? Bóg dał wizję z nieba. On zobaczył w niebie świątynię, Mojżesz, i Bóg mu powiedział, taką wybudujesz tu na ziemi. Więc wybudował. Ale wiecie, Mojżesz umarł i tak dalej, i świątynia, co się z tą świątynią stało? Przyszedł Dawid i Dawid postawił namiot, zabrał arkę z starej świątyni, postawił w nowej. I myślicie, że ta starej świątyni nie było? Była. Stare teksty żydowskie mówią, że ludzie wędrowali i tu w pewnym momencie. Do świątyni Mojżesza i do świątyni Dawida. Ale wiecie, w świątyni Mojżesza nie było jednej najważniejszej rzeczy. Nie było arki, nie było Bożej obecności. Ona była w świątyni Dawida. Ale teraz co mamy? Świątynia Dawida się skończyła, przyszedł Salomon, zbudował następną świątynię. Tak? Więc namiot poszedł w odstawkę. Teraz była świątynia Salomona, złocenia i tak dalej. Potem co się stało? Została zburzona świątynia Salomona. Nehemiasz przyszedł, odbudował świątynię. Tu już mamy Mojżesz, Dawid, Salomon, Nehemiasz, tak? Świątynia Nehemiasza została zburzona, przyszedł Herod i Herod odbudował znowu świątynię. 46 lat budowali. Tak? I teraz dalej. Święty Paweł mówiliście do Koryntian, że wy jesteście świątynią Boga żywego. Tak? To mamy ile? 6. Powiem wam tak. Jeśli Boga stać na to, żeby zmieniać świątynie swoje, to stać go na to, żeby zmieniać swój kościół i sposób, w jaki on funkcjonuje. Zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną, zmierzam do celu, do nagrody w górze. Macie o czym zapomnieć i musicie zacząć do czegoś zdążać. Musicie wybrać. A chcę wam powiedzieć, że niestety, ale niestety będziecie musieli wybrać. I musicie pewne zamknąć pewne rzeczy w swoim życiu. Dokończyć je. Powiedzieć tak. Miło było i cieszę się, że tego doświadczyłem. Ale się skończyło. A teraz przychodzi nowe. Nowe wino nie zmieści się do starego bukłaka, bo jest nowe. Jezus mówi, że nowe wino musi wejść do nowego. Tak? I stary bukłak, wiecie, mądrzy ludzie nie wyrzucali starych bukłaków. Mądrzy ludzie brali stare bukłaki i smarowali je olejem. Bo ta skóra stwardniała i zesztywniała, pod wpływem pocierania olejem robiła się miękka i elastyczna i była w stanie przyjąć z powrotem nowe wino. Od Adama do Chrystusa, od jednej świątyni do drugiej świątyni, od tego, co było, do tego, co będzie, od ziemi do nieba. My nie jesteśmy, kochani, tylko z prochu ziemi. My jesteśmy z nieba. Jeśli to zrozumiemy, nie będziemy się tak bardzo przywiązywali do tego, co na tej ziemi. bo my jesteśmy tutaj w pielgrzymce, list do Hebrajczyków, tak? I im bardziej będziecie niezwiązani z tym, co tu na ziemi, tym bardziej podatni będziecie na Ducha Świętego i Jego prowadzenie. I łatwiej wam będzie przyjąć całą masę rzeczy. Im bardziej będziecie w stanie odłączyć się od tej codzienności w takim mądrym, zdrowym myśleniu, łatwiej wam będzie przyjąć uzdrowienie, łatwiej wam będzie przyjąć błogosławieństwo finansowe, dlatego że nie będziecie przywiązani do tego, co jest tutaj. I na koniec powiem wam, jak kupiłem ten ostatni samochód. Co? Dobrze. Bóg, zaczęliśmy się modlić o nowy samochód. Moja żona powiedziała, że ten jest trochę za mały. Jakoś tak było. I modliliśmy się o samochód. Ale ten, którym jeździłem, był bardzo dobry. Mało palił. Praktycznie się nie psuł. Widziałeś go, nie? Jeszcze. I wiecie, i tak szkoda mi było go sprzedać. Szkoda mi było. Myślę, kurczę, szkoda tego auta. Ja wszystko rozumiem, że potrzebujemy jakiś nowszy, ale ten jest naprawdę fajny. I jechałem z kościoła z Łodzi, wracałem ze spotkania. I jechałem pod słońce, tak jak dzisiaj rano. I była taka sytuacja, że była taka strefa cienia. 100 metrów za tą strefą cienia był zakręt. I wypadłem z zakrętu. Wypadłem, po prostu wpadłem do rowu. Właściwie, wiecie, wyszedłem z samochodu, nic mi się nie stało. Popatrzyłem na ten samochód. Właściwie, jakby tak z boku popatrzeć, nawet mam jeszcze zdjęcia, to nawet nie widać zniszczeń. Ale był tak, przejechałem się po znaku jakimś ostrzegawczym i wiecie, był tak zniszczony z przodu, że wartość naprawy przewyższała jego wartość. Nie opłacało się go naprawiać. I zadzwoniłem do mojej żony i mówię tak, wiesz co, rozwaliłem auto. A moja żona mówi, ale słyszę, że się nie martwisz. A ja mówię, bo wiesz co, chyba pierwszy raz w życiu dokładnie tak jest. Jakoś tam się dostałem do domu, bo to było, wiecie, w sobotę, w niedzielę musiałem kazanie głosić i wszyscy się bawili i śmiali, a mnie jeszcze kręgosłup po tym upadku trochę bolał. I wiecie co? Tydzień później kupiłem drugi. W tym czasie, kiedy ja rozwalałem samochód, mój kościół zbierał pieniądze na samochód dla mnie. Dali mi pieniądze. Jeden człowiek z kościoła zabrał mnie ze sobą i powiedział, jedziemy szukać auta. I za tydzień przyjechałem na nabożeństwo nowym samochodem. Wiecie, Bóg... I powiedziałem do mojej żony, wiesz co? Widzę, że Bóg musiał mi zabrać to stare auto, żebyśmy mogli dostać nowe. Chciałbym się modlić z wami i proszę was, zapamiętajcie sobie to moje świadectwo. Wiecie, jeśli Bóg chce nowej rzeczy, to ci tą starą zabierze. Ale lepiej byłoby, gdybyś mu ją oddał. Amen? Powstanie. Ojcze, modlimy się do Ciebie w imieniu Jezusa Chrystusa. Jesteś Bogiem Wszechmogącym. Jesteś Panem tego Kościoła. Jesteś głową tutaj. Jesteś tym, który tu panuje, rządzi, który ma władzę, który ustanawia wszystko. Panie, modlę się. Modlę się o ten Kościół do Ciebie. Oni są w procesie przemiany, jak wiele kościołów w tym kraju. I Boże, wiem, że szukają Twojego oblicza, wiem, że chcą odnaleźć Twoją drogę. Panie, modlę się o to, żebyś pomógł temu Kościołowi słuchać się nawzajem. Może jeszcze słudzy starej świątyni muszą wypowiedzieć do końca swoją tęsknotę, może muszą powiedzieć, co czują, może muszą gdzieś się wyrazić. Daj Boże liderom tego Kościoła uszy do słuchania. I daj Boże też tę postawę słuchania całemu Kościołowi, żeby kiedy liderzy mówią o zmianie, która jest konieczna, żeby to usłyszeli i żeby do tego Kościoła zmiany zawitały wcześniej, niż zostaną wymuszone okolicznościami. I modlę się o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, wierzę Ci, że ten Kościół nie będzie musiał doświadczać tego, co pierwszy Kościół, żeby się zmienić, ale że on już usłyszał, że są potrzebne zmiany, że musi coś nastąpić i szukają Twojego oblicza. Ojcze, modlę się. Panie, Twoje słowo mówi, że przestańcie i poznajcie, że ja Pan. Modlę się, Panie, żeby w te spotkania modlitewne, które mają, żeby mieli czas zatrzymania się, szukania Twojego oblicza, nasłuchiwania Twojego głosu i odbierania Twojej woli. I Panie, wierzę Ci, że kiedy będą się modlić, to Twoja wola spłynie nie tylko do liderów i do pastora, ale ona spłynie na cały Kościół, żeby wszyscy wiedzieli, wszyscy mieli to przekonanie, żeby wszyscy weszli w służbę pojednania, którą im powierzyłeś i żeby zaczęli zdobywać i pozyskiwać dla Ciebie, Jezusie Chrystusie, ludzi, którym im postawiłeś na drodze. W imieniu Jezusa Chrystusa. Boże, wierzę, że Ty umocnisz, wzmocnisz fundamenty tego Kościoła. Że Boże, Panie, utrwalisz służby w tym Kościele i dasz im wizję przyszłości. Dasz im kierunek, którym będą mogli iść i podążać. I wiedząc, jaki jest kierunek, będą odkrywać, jakie są kolejne kroki. Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa tym ich błogosławię i modlę się o ten Kościół, żeby dokładnie tak było. Halleluja. Amen.